Tak, i teraz już mogę powitać tak osobiście. Ojca Zdzisława, cieszymy się, że jest z nami. On przyjechał z Klagenfurtu. Tam od kilku miesięcy pracuje, posługuje w tamtejszej wspólnocie kapucynów i cieszę się, że jest dzisiaj z nami. Już nie przedłużam, oddaję mu głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które są pomocne we właściwym przeżywaniu tego czasu liturgicznego, bardzo krótkiego, bo adwent tak szybko płynie, że to są dwa kroki i nagle już mówimy, jest Wigilia, jest Boże Narodzenie. Ale ważne jest, żeby właśnie przeżyć dobrze ten adwent. On przygotowuje nas do jednej z większych uroczystości życia chrześcijańskiego. Najważniejsza to jest oczywiście Wielkanoc. Ale jak się dobrze nie przygotuje, no to Boże Narodzenie bardzo szybko przeminie i zasadniczo kolejne Boże Narodzenie w moim życiu, a niewiele się zmieniło. Jest wiele elementów przygotowujących nas do uroczystości Bożego Narodzenia. Jednym z właśnie jest, są właśnie te rekolekcje. Sławek mnie już trochę przedstawił. Jeszcze tylko dopowiem, w zakonie jestem 41 lat, w kapłaństwie ponad 30. W życiu pracowałem przede wszystkim na parafiach wielkich Wrocław, Kielce, Piła, Gdańsk, Nowa Sól, na parafiach małych Wołczyn, Tęczyn, Skomielna Czarna. Byłem proboszczem i od roku, tak Pan Bóg chciał, ja nie jestem przekonany do tego, przyjechałem do Austrii pracować. I oczywiście zmagam się z językiem niemieckim. Po 60, powiem wam, jest trudno. No. Trzeba mieć dużą wiarę, że Pan Bóg da mi. A gdzie ludzie do mnie mówią, ja tylko mówię Entschuldigung, że się dobrze wypowiadam. Ich verstehe nicht. Tak jest. Rekolekcje stanowią pomoc w odnowieniu, pogłębieniu wiary. Na pewno trzeba na to tak popatrzeć. Dają czas. Dają treść do refleksji, popatrzenia na to, jak postępuję, popatrzenia na to, co jest priorytetem w moim życiu, pogłębienia wiary. Dają czas właśnie, powinny dać czas, żeby nie tylko myśleć o pierogach, barszczu, łóżkach, ale rzeczywiście pomyśleć też o tym, co jest wewnętrzne w sercu. Kim rekolekcjonista jest? No, rekolekcjonista chciałby niejako wejść z wami w przyjacielską rozmowę. Dobrze jest bowiem mieć oprócz stałych głosów koło siebie, które dobrze doradzają kogoś, posłuchać takiego głosu z zewnątrz. Tym głosem z zewnątrz jest rekolekcjonista. A odwołując się do Starego Testamentu, skoro mamy opisane wydarzenie w Starym Testamencie, że Pan Bóg przemówił do człowieka przez osła, no to może też i przeze mnie przemówić. No. Mam taką nadzieję, że przemówi przeze mnie. Dobrze, zacznijmy. Tu macie tyle miejsc odnośnie muzyki, że to nie chodzi tutaj o piękną muzykę, bo to ja to raczej przeciętny jestem w muzyce, nie o ten walor chodzi. Ale chodzi o treść. Ballada o lesie. Był sobie las, zielony las, a w lesie sejm burzliwy, bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Więc bury miś, kudłaty miś, pomedytował krótko. Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro. Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro. Pracować wciąż i piąć się wzwyż, orzekła mała mrówka. A ślimak rzekł, mieć własny dom z mieszkaniem i podwórkiem. A ślimak rzekł, mieć własny dom z mieszkaniem i podwórkiem. Przyleciał wiatr, obierzy świat, przyleciał z krańca świata. Szczęśliwym być, w wolności żyć i tylko sobie latać. Szczęśliwym być, w wolności żyć i tylko sobie latać. Zasępił się ponury sęp i rzeczy zasępionych. A czy ja wiem, szczęśliwy ten, kto ma silniejsze szpony? A czy ja wiem, szczęśliwy ten, kto ma silniejsze szpony? Przyleciał kos i zabrał głos i rzekł, niewiele myśląc: szczęśliwym być, to z losu drwić i gwizdać na to wszystko. Szczęśliwym być, to z losu drwić i gwizdać na to wszystko. Aż wreszcie ktoś na pomysł wpadł wśród sporów i narzekań. A może by, a może tak, zapytać by człowieka. A może by, a może tak, zapytać by człowieka. Lubimy Krasickiego, jego bajki. Zawsze jest jakiś morał w tych bajkach. Poszukiwania szczęścia. Czy człowiek już w ogóle poszukuje szczęścia? Czy się pyta w sobie o swoje szczęście? Czy tylko widzi faszerowany z zewnątrz w mediach tylko same narzekanie? Bo wiadomo, że dla mediów zła wiadomość to dobra wiadomość. Bo nie ma jak to się nam o nieszczęściach słucha. W różnych wypadkach, tragediach, no to pokarm dla mediów. Ale my tym przysiąkamy. Czy my jeszcze mamy w sobie na tyle siły, aby zadać sobie pytanie to właśnie o szczęście? Czym jest to szczęście? Gdzie szukać tego szczęścia? I czy szczęścia można znaleźć? Bo niektórzy tracą nadzieję. Mówią, to już tyle nieszczęścia w tym świecie, że mam wątpliwości, czy szczęście istnieje. Jeśli popatrzymy na tą balladę o lesie, to właśnie o treść mi chodziło. Nie o walor muzyczny, bo on kiepski, to ja wiem, świadomość. Jak ja śpiewam, niektórzy mówili, że w rzeźni mogę pracować, bo krowy od razu padają. I szczęście właśnie. Co jest szczęście? Jeśli popatrzymy na pewien morał z tej ballady, to widzimy, że te szczęście człowiek często przypisuje temu, co jest dla niego najbardziej takie właściwe. W tym upatruje swojego szczęścia. Przy czym, jeśli popatrzymy na postaci tej ballady, to one mają szczęście w swojej naturze. Ale co jest szczęściem dla człowieka, który mówi o sobie, jestem wierzący i chodzi do kościoła? Czy tylko szczęścia szukasz w wymiarze natury, tego, kim jesteś z natury? Natura jest piękna. Jest aktem stworzenia człowieka. Wypływa z aktu stworzenia człowieka przez Pana Boga. Ale czy nie warto zastanowić się nad poszukiwaniem prawdy o sobie? Ponieważ ta prawda implikuje później to twoje życie. O, ojciec materializmu powiedział, stajesz się tym, co jesz. Co spożywasz, tym się stajesz. I teraz rodzi się pytanie, czym ja się karmię? Czy ja się karmię tylko tym, co jest naturalne? Czy rzeczywiście spożywam pokarm duchowy, który konstytuuje prawdę o mnie, który tworzy mnie, kim ja jestem? Szczęście jest w tych czytaniach, któreśmy dzisiaj słyszeli. Nie wiem, czy żeście się zauważyliście to szczęście w tych czytaniach. Zatrzymajmy się chociażby nad pierwszym czytaniem. W pierwszym czytaniu Izajasz mówi o radości, czyli o szczęśliwości, no bo trudno powiedzieć, że człowiek szczęśliwy jest smutny, no to raczej wyklucza się, to są antynomie. I gdzie on tam pisze o tym szczęściu? On pisze o szczęściu w wymiarach radości człowieka, wykrzykiwania. No, szczęśliwy często właśnie z radości krzyczy albo podskakuje. Objawy właśnie szczęścia, jest wesoły. To wszystko mamy w pierwszym czytaniu. Zaraz mówi o postawie człowieka szczęśliwego. Co mówi Pismo Święte o szczęśliwym? Szczęśliwy to jest synonim błogosławiony. Można powiedzieć, błogosławiony to szczęśliwy. Jeśli człowiek jest szczęśliwy, znaczy jest błogosławiony. Czyli ma relację wobec Pana Boga. Bóg rzeczywiście mu błogosławi. Jest otwarty na tego Pana Boga. Nawet jeśli sobie wszystkiego nie uświadamiamy, co w swojej wielkości Bóg daje dla człowieka, to Bóg czyni człowieka szczęśliwym. Nawet jeśli trochę jestem czasem egoistą, mówię, nie, Panie Boże, to nie Ty, to ja. Jak Zagłoba mówił, co nie? Nie chwaląc się, jażem to sprawił. Nawet jeśli człowiek nie uświadamia sobie głębi do końca prawdy o Panu Bogu, że w Nim żyje, porusza się i jest, co mówi w każdej mszy świętej, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, to taka jest rzeczywistość, ta głębsza, ta duchowa, ta wewnętrzna, której człowiek potrzebuje. Izajasz mówi o tej radości, ale do kogo on mówi? Do narodu wybranego. I mówi im o tym, że dlaczego mają się cieszyć? Bo pustynia i step zmienią się w Liban, Saron i Karmel. Jeśli nie wejdziemy... w Sitz in Leben. To wy rozumiecie, co ja to mało rozumiem, ale to sama znam z niemieckiego. Jeśli nie popatrzymy na Pismo Święte właśnie w Sitz in Leben, no to mało zrozumiemy z tego. Trzeba odczytać to w tym czasie. Pustynia w Piśmie Świętym jest zawsze śmiercią. To piach. To amplituda temperatur bardzo duża. Znowu step to jednorodność i monotonia. To jest coś, co właśnie zabija człowieka. Ten obraz rysuje nam Izajasz dzisiaj, aby powiedzieć, że czasem jesteś w takiej sytuacji. Jesteś w sytuacji pewnego przygnębienia. Nie ma w tobie szczęścia ani radości. Ale Izajasz pisze, że to wszystko stanie się Libanem, Saronem i Karmelem. Z geograficznego punktu widzenia w tamtych czasach były to ziemie bardzo żyzne i obfite. Był to raj dla człowieka, który jeszcze nie miał chemii spożywczej, tylko naturalnej i z tego wiedział, że utrzyma swoje życie i życie swojej rodziny. I Izajasz właśnie mówi, to jest szczęście. To Pan Bóg przyjdzie, da wam takie szczęście. Zmieni wasz stan życia w śmierci, w monotonii, przemieni przepiękne pastwiska Baszanu, Karmelu w cudowne lasy Libanu. To jest pierwsza myśl, którą można znaleźć w dzisiejszym słowie. Druga myśl też jest ciekawa z pierwszego czytania. Powiedział, małoduszni, odwagi, nie bójcie się, oto Bóg, oto pomsta, przychodzi Bóg z odpłatą. Ile razy może, jeśli sam nie doświadczyłeś, to przeczytałeś o takiej sytuacji, kiedy człowiek cierpi z powodu braku sprawiedliwości, braku swoich sił, bo on nie może przeciwstawić się drugiemu, silniejszemu, który ci dokuczył, który cię skrzywdził. Nie może przeciwstawić się instytutom różnym, które po prostu gnębią człowieka, a człowiek jest za słaby. I pierwsze czytanie wykorzystuje tę myśl. Zaraz mówi do Izraelitów, którzy byli gnębieni, gnębieni przez obce państwa. Nabierzcie otuchy odwagi. Przyjdzie ktoś, kto was z tego wyratuje, wyciągnie was z tego. Zapowiedź właśnie czasów przyjścia Jezusa Chrystusa. W drugim czytaniu jest powiedziane znowu o tym, aby trwajcie cierpliwie, bracia, bo przyjdzie Pan, a przyjście Pana jest bliskie. Tutaj też można spokojnie znaleźć to błogosławieństwo, to będzie szczęśliwym. Kto jak kto, ale wy to wiecie, jak to jest zostawić coś, co się kocha, gdzie się żyło. Jaka jest wielka radość powrotu do tego, jakie pragnienie. Jaka wielka radość spotkania z tego, kto przychodzi. Drugi list, dzisiejszych czytania nawiązuje do tej prawdy. Pokazuje, gdzie jest szczęście. Powrócić do korzeni, do podstaw, bo to znaczy nie pogubić się w życiu. A pogubienie to każdemu grozi. Nie jeden przeżywa pogubienie w życiu. Brakuje mu fundamentu. Zagubił fundament. Może zdobył wiele, ma majątek, ma dobrą pozycję, ma pracę, ale cały czas ma w sobie niepokój. Czyli oznaka braku szczęścia bycia błogosławionym. I to właśnie znajdujemy w drugim czytaniu dzisiaj. I rzecz, którą pewnie jest moją interpretacją tylko, jak i wiele rzeczy, że święty Jakub trochę się pomylił. Bo on pisze, że już przyjście Pana jest blisko. No i pisze to 2000 lat temu. No to jakie blisko, jak 2000 lat minęło, a gdzie ten Pan? Mogę się dzisiaj Jakuba zapytać, który leży w Komposteli, jego przynajmniej tam pielgrzymujemy do niego, do jego relikwii. Żeś się pomylił trochę w tym pisaniu. Bo 2000 lat minęło, a gdzie ten Pan? Albo piszesz, bo przyjście Pana jest już bliskie. Ale coś niesamowitego jest w tym. Jaka osoba mogła napisać takie słowa? Osoba błogosławiona, szczęśliwa. Osoba, która ma potęgę wiary, która rzeczywiście jest napełniona tym szczęściem, bo oczekuje tego najważniejszego, tej osoby najważniejszej w życiu. Fenomenalne to słowo jest dzisiejsze. Właśnie pokazuje, na kogo czekasz. Pierwsze dwa tygodnie Adwentu w Kościele to są Adwentem, które przypominają chrześcijanom o tej prawdzie, nie o Bożym Narodzeniu. Jak słuchamy czytań, to nie jest o Bożym Narodzeniu, o Betlejem, o szopce, o pasterzach i tak dalej. Tylko tej prawdzie oczekujesz przyjścia Chrystusa, czy już po prostu zatraciłem w sobie tą prawdę, którą mieli pierwsi chrześcijanie. Prawdę oczekiwania, że Bóg przyjdzie. Prawdę, która wpływa później na moje postępowanie, na budowanie i przeżywanie mojej relacji. Relacji bycia dziadkiem, babcią, mężem, żoną. Czy to wpływa na mnie, że ja oczekuję Pana? Ta prawda nadaje głębiej fenomen Twemu powołaniu. Bo żyjesz dla kogo? Dla męża, tak. Ale czy on jest ostatecznym celem Twojego życia? No nie, mężona. I to widzimy, doświadczamy. Bo jeśli tak, a czy dzieci, no to masz depresję gotową, moim zdaniem. Bo jeśli ja żyję dla dzieci, a później dzieci się odwracają od rodziców, wystarczy jakiś podział majątek o cokolwiek, no to skończył mi się sens życia. No bo jak, upadło to, dlaczego ja żyję? Dlatego też pierwsze dwa tygodnie Adwentu Kościół chce przypomnieć i przypomina wierzącym. Masz oczekiwać przyjścia Pana Boga. Ale kto o tym teraz myśli? Aby tak, kiedyś tak zapytałem kogoś. Ręka do góry, kto chce, żeby teraz Pan Bóg przyszedł i się świat skończył i był ten, co powiedział. O, to niewiele podniosło. Oczekujesz przyjścia Pana? Oczywiście. Masz sobie to Maranata, przyjdź Panie Jezu. Śpiewamy, pewnie znacie to. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Śpiewamy, ale czasem wewnątrz mówimy, a przyjdź, ale nie tak za szybko, jeszcze trochę chcę pożyć. Nie spiesz się z tym przyjściem. To Bóg się nie spieszy, już 2000 lat nie przyszedł na ziemię. Ile jeszcze poczekamy, nie wiemy. Pan Bóg tylko jedyny wie. Przepraszam, Sławku, ja dużo gadam. Jutro będę krócej gadał. A jak będę gadał za długo, to jutro będzie 10 osób tylko w kościele. Zakończę tylko anegdotą na koniec. Anegdotą żydowską. Pobożny Żyd miał pretensje do Pana Boga, bo obok Icek, jego sąsiad, już ma dom, a on się modli i nic nie ma. Mówi, Panie Boże, ja się przestanę modlić do Ciebie, bo tutaj ten mój sąsiad Icek ma dom, a ja dalej nic. Za jakiś czas ma już też ładny samochód. No mówię, to już przestanę chodzić do synagogi, bo znów on tam ma więcej, a nic. Ty spraw, Panie Boże, żebym ja wygrał na loterii duży los. Tak miał. Za jakiś czas znowu mówi, No jeszcze dostał porządny kawał ziemi, już pełen, już ma wszystko, no. Ty, Panie Boże, spraw, żebym ja wygrał na loterii duży los, wiesz, bo przestanę w ogóle w Ciebie wierzyć. No i Pan Bóg już nie wytrzymał, wychylił się za chmur i mówi do niego, ty słuchaj, kup wreszcie ten los. Tym są rekolekcje. Ty słuchaj, kup wreszcie ten los. Ty znajdź czas na to, żebyś przyszedł i posłuchał. Daj czas Panu Bogu, żeby w Twoim wnętrzu mógł popracować nad Tobą i Twoim szczęściem. Amen.